stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Karuzel 94. Panie Stanisławie, co pan sądzi o akcji Mentzena z wywiadami z Trzaskiem, Praskiem i Karolem Nawrockim? Czy nie sądzi pan, że poza kamerą pan Sławek może zostać postraszony, że w razie nieprzekazania głosów może się z nim zdarzyć bardzo brzydka sprawa? No, pan Mentzen na dzisiaj zapowiadał konferencję prasową w Sejmie, na której miał się wypowiedzieć co do ewentualnego poparcia któregoś z kandydatów. Powiedzmy sobie szczerze, ja bym mu, najgorsze są nieproszone rady, ale gdybym miał udzielić takiej rady panu Mentzenowi, to ja bym mu odradzał poparcie któregokolwiek z kandydatów, zamiast popierania któregokolwiek z kandydatów, zwłaszcza w ciemno, bo myślę, że nie ma co stawiać jakichś warunków kandydatom, bo jeden i drugi wszystko podpisze, a potem zapomni, więc to nie ma sensu. Natomiast wystarczy, jeśli pan Mentzen wypowie się pozytywnie o strategii kołka w płocie, myślę, że to wystarczy, żeby żadnych konszachtów z panem Nawrockim, Karolem nie robił. Czy może być przestraszony? Nie sądzę, żeby był przestraszony, że będzie z nim brzydka sprawa. Jeżeli tutaj ktokolwiek, no to mówię, bardzo niewielka różnica jest między obywatelem Trzaskowskim Rafałem, a obywatelem Nawrockim Karolem. Więc tutaj rzeczywiście wyborcy Sławomira Mentzena i wyborcy Grzegorza Brauna, których nie posądzam, nawet w gorączce sobie nie wyobrażam, żeby mogli poprzeć Rafała Trzaskowskiego, no to wystarczyłoby to, gdyby ci wyborcy poparli kontrkandydata, zastosowali się do strategii kołka w płocie, poparli kontrkandydata i nie wchodzili w żadne tam zobowiązania, w żadne konszachty z panem Karolem Nawrockim, który będzie robił to, co mu każe naczelnik państwa. A jeżeli nie będzie tego robił, no to powtórzy się po prostu przypadek prezydenta Andrzeja Dudy, który do pewnego momentu też tam słuchał naczelnika państwa i słuchał, ale kiedy się zorientował, albo ktoś mu powiedział, albo sam się domyślił, że naczelnik państwa tutaj gra z nim w bambuko, bo naczelnik państwa udaje, że jest tylko prostym posłem, który żadnej prawnej odpowiedzialności za nic nie ponosi. Natomiast w razie czego prawną odpowiedzialność ponosiłby pan prezydent Duda. No i co pan prezydent, jak się przekonał o tej sytuacji? Pan prezydent Duda zawetował oczko w głowie naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, czyli ustawy sądowe. Co prawda po 45-minutowej rozmowie telewizyjnej z naszą złotą panią z Berlina, niemniej jednak wierzgnął przeciwko Ościeniowi, zbuntował się przeciwko swemu wynalazcy, no a potem, cóż, no potem wrócił do korzeni, czyli stał się, że tak powiem, posłuszny wskazówkom ukraińskiego sztabu generalnego. No i to jest, i taką mamy sytuację do dzisiaj. Pan Michał Kropielnicki. Szanowny panie Stanisławie, jak pan myśli, z czego wynikało osobiste poparcie pana Janusza Korwina-Mikke kandydatury Grzegorza Brauna, a nie Sławomira Mentzena? Wszak wydawałoby się, że Korwin i Mentzen to podobne środowisko wolnościowców. No, wydawałoby się tak, ale przecież to Sławomir Mentzen doprowadził do wyciśnięcia Janusza Korwin-Mikke z Konfederacji, podobnie jak doprowadził do wyciśnięcia stamtąd Grzegorza Brauna, który nie miał innego wyjścia, jak podjąć próbę rozpoznania walką, na co, jakie poparcie może naprawdę liczyć samodzielnie. No i w tej sytuacji trudno było moim zdaniem się spodziewać, że Janusz Korwin-Mikke wielkodusznie poprze Sławomira Mentzena, zapominając o tej, o tym całym wyciśnięciu go z Konfederacji. Naturalne w tej sytuacji było jego poparcie dla Grzegorza Brauna. Pani Ewelona Powiernik. Jak szanowny pan skomentuje 15% pana Mentzena? No uważam, że to świadczy o dwóch sprawach. To po pierwsze, że Konfederacja udowodniła w ten sposób, że jest bytem trwałym na polskiej scenie politycznej. Co więcej, takim bytem, który powoli, ja to zresztą mówiłem, jak Konfederacja powstała, że Konfederacja może liczyć na długi marsz przez instytucje i do tego się powinna przygotowywać, a nie do tego, że tam na Jarosław Kaczyński zrobi z nich jakąś przystawkę, a potem ich tam wymamle i wypluje, tylko powinni stać na własnych nogach. Tak to mówiłem, kiedy pan Mentzen obejmował przywództwo Konfederacji Nowej Nadziei, to przypomniałem mu taką sentencję francuskiego aforysty Franciszka księcia de Rochefoucauld, że trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi. No i to myślę, że tak. Natomiast druga sprawa, jaka wynika z tego sukcesu, co tu dużo mówić, pana Sławomira Mentzena, to jest dobry prognostyk na wybory parlamentarne przyszłe, które muszą odbyć się najpóźniej w ciągu 2 lat. Jeżeli słyszałem, że pan Mentzen i pan Grzegorz Braun prowadzą jakieś rozmowy, czy mają prowadzić jakieś rozmowy na temat wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, to jest ważna sprawa, dlatego że trzeba odpowiednio przygotować się kadrowo do tych wyborów, żeby no nie było takich sytuacji jak na przykład z panią Martą Wcisło. No to jest osoba oczywiście wielce czcigodna, ale ja nie wiem, czy ona powinna być europosłem, czy w ogóle nawet prostym posłem. Ale to mniejsza z tym. Więc to jest bardzo dobry prognostyk na te przyszłe wybory parlamentarne. Spotkałem się z takim sondażem, czy z taką ekspertyzą, że jeśli by te wyniki się utrzymały w wyborach parlamentarnych, jeśli by były podobne, to by się okazało, że Koalicja Obywatelska dysponuje w Sejmie 170 mandatami. Prawo i Sprawiedliwość tam dysponuje trochę mniejszą liczbą mandatów, ale Konfederacja, Nowa Nadzieja plus Konfederacja Korony Polskiej, gdyby wystawiły jedną listę, a tutaj ze względu na system Donta to by była synergia, prawdopodobnie by to była synergia, to by była ta lista trzecią siłą w parlamencie i jak widzimy 170 mandatów to jest za mało na stworzenie stabilnego rządu, w ogóle rządu, jeszcze 130 czy tam 150 mandatów to też jest za mało. W związku z tym bez Konfederacji żadna z tych formacji nie mogłaby nawet kiwnąć palcem w bucie mogłyby robić tylko to, na co Konfederacja im pozwoli. No to jest znakomita sytuacja. Pan Jack Sprawiedliwy, przepraszam, nie Jacek, tylko Jack Sprawiedliwy. Co pan powie na temat Grzegorza Brauna? Czy pójdą za nim w niedalekiej przyszłości Polacy i jego partią? Pozdrawiam. No zobaczymy, przekonamy się. Mam nadzieję, że Grzegorz Braun wyciągnie wnioski, podobnie jak Sławomir Mentzen wyciągnie wnioski z tej pierwszej tury wyborów prezydenckich i podejmą stosowne przygotowania do wyborów parlamentarnych. No a polscy obywatele, którzy poparli w pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydaturę pana Mentzena i pana Grzegorza Brauna, też wyciągną wnioski na przyszłość i nie będą się obawiali tak zwanego zmarnowania głosu. Więc to jest dobry prognostyk na najbliższą przyszłość, to znaczy na przyszłe wybory parlamentarne, które muszą się odbyć najpóźniej za 2 lata. Henryk Brzeszczotem. Kochany panie Stasieńku, na początku dziękuję bardzo za możliwość uściśnięcia dłoni oraz autograf w książce podczas ostatnich targów książki w Krakowie. Chciałbym zapytać, czy uważa pan, że dobry wynik Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna to dobry prognostyk na przyszłość dla Polski? Czy młodzi ludzie po prostu mają już dosyć popisu i lewactwa? No, część młodych ludzi na pewno tak. Myślę, że tutaj młodzi ludzie nie oglądają już rządowej telewizji ani telewizji nierządnej, tylko korzystają z mediów społecznościowych. W związku z tym są mniej podatni na te propaganda, działanie propaganda Abteilung niż pokolenie starsze, które w takim stopniu z mediów społecznościowych nie korzysta. Więc to jest, a ten wynik to jest bardzo dobry prognostyk i dla Polski, i dla przede wszystkim dla tych formacji. Dlatego, że jeśli pójdą za ciosem, no to mogą stać się trzecią siłą i to taką siłą w Sejmie, że ani jedna, ani druga partia duopolu, dotychczasowego duopolu, nie będzie mogła nawet kiwnąć palcem bez pozwolenia Konfederacji. Nawet kiwnąć palcem bez pozwolenia Konfederacji. No i będą mogli, duopol będzie mógł robić tylko to, na co Konfederacja mu pozwoli. A biorąc pod uwagę tutaj program i Konfederacji Nowa Nadzieja i zwłaszcza Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, no to byłoby to również dobre dla Polski, nie tylko dla tych formacji. Grabajusz, wspierający kanał, bardzo dziękuję za wspieranie kanału, pisze tak. Uszanowanie, panie Stanisławie, czy byłby pan skłonny opowiedzieć mi coś więcej odnośnie wyglądu oraz działania propagandy za PRL-u? Bardzo chętnie się dowiem, jak na przestrzeni lat metodologia wpływu na rozum ewoluowała oraz jak groźna jest obecnie. Z poważaniem, Grabczyński Bartłomiej. Proszę pana, to jest temat bardzo obszerny i obawiam się, że nie wystarczyły ramy czasowe tych pytań i odpowiedzi. To by są trochę za małe na taki wykład, bo żeby to dokładnie panu zreferować, to wymagałoby to, nie wiem, godziny, poświęcenia godziny. Ale powiem tak, że przede wszystkim propaganda w czasach PRL-u ewoluowała. Propaganda w czasach PRL-u, ja bym podzielił ją na takie 3 części. Pierwsza to jest propaganda, a właściwie na cztery części. Pierwsza to jest propaganda wczesnych lat powojennych, kiedy to jeszcze utrzymywano pozory pluralizmu politycznego, ale już wyłonił się tak zwany blok demokratyczny, czyli totalniactwo, no PPR ze stronnictwami sojuszniczymi. No, a potem Krajowa Rada Narodowa uznała, że za dużo partii jest już w Polsce i że trzy wystarczą, to znaczy PPR i stronnictwa sojusznicze. A reszta została wyaresztowana i po prostu wymordowana, nawet w znacznym stopniu wymordowana. To jest pierwszy okres. No wtedy była początkowe te takie umizgi ustąpiły miejsca surowości. I walka klasowa wysunęła się na pierwszy plan. No i propaganda w służbie walki klasowej. Nienawiść klasowa była cnotą, w odróżnieniu od teraz, kiedy nienawiść ma być, taki rozkaz jest, że nienawiść ma być znienawidzona, to wtedy nienawiść klasowa była cnotą i wszystkie piękno duchy obecne, na przykład pan Marian Turski, który tam ćwierkał jeszcze tam nam tego, jako ocalały z Holokaustu, no to on propagował nienawiść klasową, bo był zaangażowanym funkcjonariuszem propagandy Abteilung w tamtych czasach, właśnie najczarniejszej nocy stalinowskiej. Po 1956 roku, bo po śmierci Stalina to nie bezpośrednio, po 1956 roku ta walka klasowa już nie była wysuwana z taką natarczywością na pierwszy plan, tylko takie pozory, znaczy inna była teza propagandy PRL-owskiej, bo jedynym takim, czy najważniejszym może punktem legitymizacji PZPR-u, komuchów wobec społeczeństwa polskiego było to, że tylko komuchy gwarantują, że Polska będzie miała granice na Odrze i Nysie. No i w związku z tym ten wątek propagandowy był eksploatowany, że każdy, kto podważa tutaj kierowniczą rolę partii i w ogóle kto występuje przeciwko partii, to działa, to jest woda na młyn zachodnio-niemieckich rewizjonistów i odwetowców, a przede wszystkim takich dwóch czarnych charakterów, Chupki i Czai. To dwaj tacy. Matki straszyły dzieci tym Chupką i tym Czają. No i to był taki drugi etap, można powiedzieć, lata 60. Lata 60. to było właśnie eksploatowanie, był tam Gomułka, który przemówienia wygłaszał tasiemcowe tam kiedyś. Prędzej pan, panie Adenauer, odgadnie, jakiej płci są anioły, niż my się wyrzekniemy naszych ziem zachodnich. Bo to właśnie ten wątek ziem zachodnich, ziem odzyskanych był tutaj wysuwany na pierwszy plan jako czynnik legitymizujący władzę komunistów. Już tam takiej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim nie eksponowano, no chociaż oczywiście eksponowano, ale nie tak jak w poprzednim okresie, tylko właśnie eksponowano takie pozory realizmu politycznego. I wreszcie trzeci okres Zagierka. No Zagierka to z kolei, że tu partia prowadzi naród do nowoczesności, do tego, do dobrobytu i tak dalej. Gierkowi się udało za pożyczone pieniądze stworzyć iluzję, taką iluzję dobrobytu. No szybko to się skończyło. W 1976 roku pierwsze kartki na cukier się pojawiły, a potem stopniowo już na wszystko. Wreszcie Karol Wojtyła został papieżem, przyjechał do Polski, a ten cud gospodarczy Gierka skończył się bankructwem po prostu państwa. No i powstała Solidarność i nie było innego sposobu, żeby to opanować, jak wprowadzenie stanu wojennego. No i w stanie wojennym to do połowy do połowy stanu wojennego to była linia porozumienia i walki w propagandzie. Tam podziemie tutaj tego było tępione, ale linia porozumienia i walki, którą proklamował generał Jaruzelski, obejmowała tak, tych takich nieposłusznych, tak zwaną ekstremę, no to walka, a z takimi jak tam Michni Kuremek, no to dobrze było się porozumieć, czyli z lewicą laicką, dawnymi stalinowcami. Dobrze by się było porozumieć. No i kiedy od drugiej połowy lat 80. już nastąpiły przygotowania do transformacji ustrojowej, tak uzgodnili w Reykjaviku Michał Gorbaczow z prezydentem Ronaldem Reaganem, no to wtedy ta linia porozumienia z lewicą laicką, czyli dawnymi stalinowcami, nabrała rumieńców i w ten sposób doszło do Magdalenki i Okrągłego Stołu. No i w rezultacie nastąpiła transformacja ustrojowa, która zakończyła okres PRL-u. To w telegraficznym skrócie, ale mówię, żeby to wszystko tak dokumentnie przedstawić, zilustrować przykładami i tak dalej, to by wymagało dużo czasu. Nikt. Dobry wieczór. Kto jest większym sojusznikiem Polski? Anglosasi, Niemcy czy też Izraelczycy? Z góry dziękuję za odpowiedź. No pan chyba sobie kpi ze mnie. Pan sobie chyba kpi ze mnie. Nie ma lepszych sojuszników i gorszych. Państwo powinno dobierać sobie takich sojuszników pod kątem własnych interesów państwowych, bo zarówno Anglosasi, Niemcy i Izraelczycy, jeżeli w ogóle tam z Polską jakieś nadzieje wiążą, to tylko takie, że przy pomocy, czy posługując się Polską instrumentalnie, zrealizują jakieś własne interesy państwowe i powinniśmy postępować dokładnie tak samo. Michał Rosson. Co pan sądzi o rodakach Kamratach i przywódcy Wojciechu Olszańskim? No ja pana Wojciecha Olszańskiego znam osobiście jeszcze z dawniejszych trochę czasów, kiedy jeszcze nie stał się takim charyzmatycznym przywódcą rodaków Kamratów, no i nie zaczął mi wymyślać tam od chujów i tak dalej. On ma dosyć niewyparzony język. Nie wiem, dlaczego zaczął mi tak wymyślać, ale coś tam mu się nie spodobało. Natomiast o rodakach Kamratach wiele nie wiem. W związku z tym nie będę się tutaj wypowiadał. Tym bardziej, że jak się wypowiem w sposób niezadowalający pana Wojciecha Olszańskiego, to znowu mi nawymyśla od chujów, no a po co mi to potrzebne? Sylwias. Najwyższy czas czy myśl polska? No najwyższy czas oczywiście. Ja od samego początku współpracuję z najwyższym czasem. Redakcja Myśli Polskiej ma do mnie stosunek ambiwalentny, bo uważa mnie, a w każdym razie uważała mnie za rusofoba. Za rusofoba. Nie wiem dlaczego, chociaż pan doktor Targalski uważał mnie za ruskiego agenta, a oni za rusofoba. To mnie utwierdza w przekonaniu, że jestem na kursie i na ścieżce, że nie muszę tutaj nigdzie zbaczać jak jakiś zboczeniec. Zaraz czytam, mi się kartki tu skleiły, tak jest. Kamilka. Panie Stanisławie, co się dzieje z zapomnianym Marianem Krzaklewskim? Czy są jakieś teczki na niego, czy dostał w czasach zasiadania przy korycie tyle, że do dziś mu wystarczy? Nie mam pojęcia, chociaż sam się czasami zastanawiałem, gdzie się podział pan Marian Krzaklewski, który no, z tylnego siedzenia w epoce AWS-u kierował całym tutaj państwem w sposób dosyć osobliwy, muszę powiedzieć, bo on tutaj, podobnie jak naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, nie zajmował najwyższych stanowisk, kontentował się posiadaniem prawdziwej władzy, no ale to doszło do zabawnej sytuacji, że Marian Krzaklewski, który jednocześnie był przywódcą Związku Zawodowego Solidarność, a jednocześnie z tylnego siedzenia kierował całym rządem, któregoś razu urządził demonstrację Solidarności przeciwko własnemu rządowi. Także bo Marian Krzaklewski niekonwencjonalne takie, przepraszam, takie rzeczy robił, a gdzieś przepadł, nie wiem co teraz robi. Pan Filip F. Szanowny panie redaktorze, dlaczego zachodnia antykultura tak łatwo jest w stanie zniszczyć cywilizację łacińską, a takie cywilizacje jak islamska albo turańska wydają się być na nią odporne? Pozdrawiam serdecznie. No, to nie zachodnia antykultura, tylko rewolucja komunistyczna, która się czynnikami kulturowymi posługuje. I proletariatem zastępczym, rzeczywiście rewolucja komunistyczna, jak nie przy pomocy strategii bolszewickiej, to przy pomocy strategii, nazwijmy to, kulturowej, jest obliczona na niszczenie cywilizacji łacińskiej. Jak na razie, no, cywilizacja islamska, to arabska cywilizacja, bo na przykład no, islamskie narody, to na przykład Indonezji, islam jest religią panującą, ale to nie jest cywilizacja arabska. Natomiast cywilizacja arabska jest stosunkowo odporna na komunę, dlatego że no, komuna nie ma takiego sposobu, żeby się tam dobrać skutecznie do tego kwinkunksa, jak to Felix Konieczny mówił, cywilizacji arabskiej. A poza tym no, jest konflikt straszliwy na śmierć i życie między Żydami, którzy są, Żydokomuna jest w awangardzie rewolucji komunistycznej tradycyjnie, niezależnie od strategii, a światem arabskim. A światem arabskim, a szerzej również światem islamskim. Więc to, a turańska cywilizacja, no cóż, turańska cywilizacja nie jest komunistyczna, czy z rewolucją komunistyczną sprzeczna, bo właściwie cel jest podobny. Dlatego tak łatwo było, stosunkowo łatwo przeprowadzić rewolucję bolszewicką w Rosji, która była, co tu dużo gadać, w kręgu cywilizacji turańskiej właśnie. Bo tam rola państwa jest bardzo duża, a projekt komunistyczny na czym polega? Na tym, że wszyscy ludzie będą niewolnikami państwa. No to jest to bardzo zbieżne z zasadami cywilizacji turańskiej, kwinkunsem cywilizacji turańskiej. Więc tutaj akurat, natomiast cywilizacja łacińska absolutnie jest niekompatybilna i dlatego tutaj główny atak jest przypuszczony na nią ze strony Żydokomuny. Co pan Piotr Jurek, co pan sądzi o ewentualnych powodach wyciszenia ustawy 447? No myślę, że takim powodem głównym, jeśli nie jedynym, to jest wojna na Ukrainie. Wojna na Ukrainie, jak wojna na Ukrainie się skończy, to ustawa 447 nabierze rumieńców, tym bardziej, że Żydowie będą potrzebowali pieniędzy. A w sytuacji, kiedy Donald Trump tutaj zaczyna stawiać na kraje arabskie, a zaczyna pomijać Izrael, no to będą musieli Żydowie sięgnąć po ustawę 447. Także na razie wszystko przed nami. To nad nami wisi jak miecz Damoklesa. Wojna na Ukrainie przyniosła tutaj odroczenie wyroku, ale nie jego uchylenie. I tym no, niezbyt optymistycznym zdaniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Rezydenci, rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.